o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam słuchaczy Radia Rodzina. Kolejne porady zdrowotne i po raz kolejny, już po raz trzeci, jest moim gościem pan dr Piotr Podgórny. Witam panie doktorze.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Pan doktor jest gastroenterologiem dziecięcym. No i dużo ważnych rzeczy tutaj nam przekazuje i robi to bardzo ciekawie. Została nam sprawa zespołu złego wchłaniania, celiaki, nieswoiste zapalenie jelit. Takie mamy na dzisiaj plany. Panie doktorze, zespół złego wchłaniania.
Zespół złego wchłaniania. Jak sama nazwa mówi, coś musi się źle wchłaniać. Do wchłaniania dochodzi w samym jelicie. To jest takie miejsce, czyli zaczynając od dwunastnicy poprzez jelito cienkie, jest miejscem, gdzie różne produkty, które dostają się do naszego przewodu pokarmowego, są rozkładane. Czyli mówimy tutaj o białkach, tłuszczach, węglowodanach. Tam są rozkładane i są wchłaniane. I teraz w przebiegu różnych procesów patologicznych może dochodzić do zaburzeń. Takim bardzo częstym problemem z zespołem złego wchłaniania jest na przykład nietolerancja laktozy. Ta nietolerancja laktozy, czyli cukru, który znajduje się w mleku, dwucukru, jest spowodowana, może być spowodowana różnymi czynnikami. Może być to nietolerancja wrodzona, bardzo rzadka sprawa, uwarunkowana genetycznie, czyli rodzimy się już z tą nietolerancją. Niestety nie możemy zjadać żadnych produktów mlecznych i nie będziemy mogli nigdy tych produktów zjadać. Jest taka nietolerancja, która rozwija się w wyniku jakichś działań, jakichś chorób, czyli na przykład mieliśmy infekcję rotawirusową, mamy chorobę Crohna, czy jakieś inne zakażenie pasożytnicze. Ono uszkadza chwilowo, okresowo kosmki jelitowe, gdzie występują enzymy rozkładające ten dwucukier i dlatego mamy okresową nietolerancję. I może być tak zwana także nietolerancja typu dorosłego, czyli rodzimy się normalnie z pełną tolerancją laktozy, czyli jako niemowlaki możemy pić sobie mleko, później jako dzieciaki wypijać cały czas mleko, a w miarę jak zaczynamy dorastać, to dochodzi do zaniku aktywności tego enzymu i to powoduje tą nietolerancję. Wtedy rzeczywiście to, co się może zdarzyć, to uczucia bólu brzucha, wzdęcia, biegunki bezpośrednio połączone ze spożyciem samego mleka czy produktów mlecznych. Bo musimy o tym pamiętać, często o tym zapominamy, że ktoś wymyśla i mówi, że ma nietolerancję laktozy, bo na przykład po mleku czuje się źle, ale jednocześnie jogurty, białe sery, żółte sery wcina bez żadnego problemu i nie ma żadnych objawów. W takim przypadku nie można mówić o nietolerancji laktozy, bo ta laktoza mimo wszystko w tych produktach tamtych też znajduje się. Więc musi być to jakaś inna przyczyna i wtedy trzeba szukać czegoś innego tak naprawdę.
A jak się to diagnozuje?
Mamy w tej chwili już możliwości diagnozy. Badanie jest badaniem nieinwazyjnym. Używa się do tego specjalnego urządzenia, które mierzy wydzielane jony wodorowe wraz z oddechem. Wypija się odpowiedni płyn, a następnie dmucha się w małe urządzenie podane do alkomatu i ono nam pokazuje pewien wykres. Jeżeli ono przekracza pewną górną granicę normy, to możemy rzeczywiście rozpoznać, a mamy jeszcze dodatkowo objawy z tym związane, to możemy rozpoznać rzeczywiście nietolerancję laktozy. Istnieją dzisiaj też możliwości takie, że możemy sobie dodawać tą laktozę w postaci suplementu i wypić tą kawę z mlekiem, jak ktoś ją lubi. Natomiast ja znowu wychodzę z takiego założenia, że tak jesteśmy stworzeni, tak pewne rzeczy zachodzą w naszym organizmie, że czasami, jeżeli czegoś nie tolerujemy, to znaczy, że tak ma być i te suplementy nie są dobrą rzeczą.
W sprzedaży są produkty mleczne bez laktozy.
Tak, są takie i czasami można też
korzystać
bez wtedy problemu żadnego.
Tak, no to jest taka ważna też informacja, myślę, dla pacjentów, że żeby się nie obawiali tego rodzaju produktów, tylko mogli je kupować.
Do innych zespołów zaufania także trzeba dać, tam może być kilka innych. innych cukrów, które też się nie wchłaniają. Wtedy na przykład nawet może być intolerancja glukozy czy galaktozy. Wtedy też trzeba używać takich produktów, które tych elementów nie zawierają, bo będą powodowały niekorzystne objawy. Również możemy mieć do czynienia z intolerancją tłuszczy, białek. To zawsze będzie się objawiało tym, że mamy do czynienia z pewnym niedoborem tych elementów w naszym organizmie, z wodobrzuszem czasami. Niski poziom białek może powodować wodobrzusze. Dlatego będziemy widzieli, to są rzadkie zespoły, które występują najczęściej, warunkowane są genetycznie, występują sporadycznie. Są często diagnozowane już w ośrodkach klinicznych, które mają większe możliwości, gdzie te podstawowe takie badania, czy to w szpitalach powiatowych, czy nawet wojewódzkich, już nie przynoszą nam rozwiązania.
Panie doktorze, drugi temat, celiakia.
Tak, i celiakia się łączy ściśle z zespołem zaufania jelitowego, dlatego że jest to jeden ze takich bardziej znanych zespołów, teraz bardzo modnych. Niestety mówię, dlatego że eliminacja a priori, bo mi się tak podoba, bo jest to teraz modne, glutenu z diety, wcale nie jest dla nas taka dobra. Sama choroba w ogóle już była opisywana nawet w pierwszym, drugim wieku przed naszą erą, więc bardzo, bardzo dawno. Natomiast nie wiadomo było przez długi czas, co ją powoduje i dlaczego niektórzy nie mogą tego, mają pewne objawy charakterystyczne dla celiaki. Przez długi czas ona była nazwana też chorobą G. Hertera. To byli dwaj badacze, którzy właśnie opisywali pacjentów z objawami charakterystycznymi dla celiaki. Natomiast oni także nie dochodzili do sedna sprawy. G. zaproponował dietę ostrygową, która zawierała elementy diety bezglutenowej, ale nie była stricte dietą bezglutenową, więc dlatego też nie była tym panaceum. Dopiero holenderski badacz, który zaobserwował jedną bardzo ważną rzecz, i to jest ważna rzecz, że obserwacja jest ważna. Obserwował, że w czasie wojny, kiedy Holendrzy mieli duże problemy z dostawą żywności, m.in. produktów zbożowych, obserwował, że osoby z celiakią mają znacznie mniej nasilone objawy. I na podstawie tego wysnuł wniosek, który później rzeczywiście się potwierdził, że to produkty zbożowe są odpowiedzialne za tą chorobę. A celiakia jest trwałą nietolerancją glutenu, czyli pewnego konglomeratu wody i białek. Białek gluteiny i gliadyny. Te białka występują w ziarnach pszenicy. Podobne białka występują także w białkach jęczmienia i żyta. I te trzy główne zboża rzeczywiście są nietolerowane przez pacjentów z celiakią. Jest to bardzo dziwna choroba, dlatego że jest to choroba na pograniczu chorób autoimmunologicznych i chorób alergicznych. Autoimmunologicznych dlatego, że powstają specyficzne przeciwciała, które wykorzystujemy do diagnostyki tej choroby, a alergologicznych dlatego, że jest to choroba, w której eliminacja pewnego czynnika powoduje poprawę i ustąpienie wszelkich objawów. Choroba w dzisiejszych czasach, i znowu teraz, mamy troszkę rozróżnienie, jeżeli chodzi o sprawy dorosłych i sprawy dzieci. Dlatego, że u dzieci nasze towarzystwa pozwalają rozpoznać chorobę bez konieczności wykonywania gastroskopii. Tutaj pobiera się odpowiednie przeciwciała, muszą występować pewne objawy. Czasami istnieje też możliwość zrobienia badań genetycznych, które też nam pomagają troszkę w postawieniu rozpoznania. Przy spełnieniu określonych warunków, w których już w tej chwili nie będziemy wchodzić, możemy rozpoznać chorobę celiakię, czyli chorobę, która jest do końca życia, bo to musimy powiedzieć, to jest choroba na razie do końca życia, bez gastroskopii. Natomiast u osób dorosłych, bo choroba może dotyczyć także osób dorosłych, niestety konieczna jest gastroskopia i pobranie wycinków z dwunastnicy, czyli z pierwszego odcinka jelita cienkiego, gdzie występują charakterystyczne zmiany spowodowane właśnie tym glutenem. On powoduje niszczenie tzw. kostków jelitowych, wypłaszczenie tych kostków i to jest widoczne pod mikroskopem i dzięki temu możemy tę chorobę rozpoznać. I u osób dorosłych rzeczywiście ta choroba też może występować. Musimy pamiętać, że w tej chwili, w dzisiejszym, znowu XXI wieku, opóźnienie rozpoznania choroby, czyli czas, w którym pacjent zgłasza się do lekarza z objawami charakterystycznymi dla celiaki, do momentu postawienia rozpoznania wynosi 11 lat. Bardzo często różni pacjenci męczą się z różnymi objawami, nie mając w ogóle nawet pomysłu na to, że to może być ta spowodowana choroba przewodem pokarmowym. to tak długo trwa to diagnozowanie. Tym bardziej, że gastrolodzy dorośli dopiero od niedawna uznali to, o czym mówili gastrolodzy dziecięcy, że choroba może rzeczywiście wznąć w każdym wieku. Do tej pory uznawano, że jeżeli pediatria nie rozpoznał celiaki, to na zasadzie się później nie może rozwinąć. A wcale tak nie jest. Rozpoznajemy chorobę u osób 60-70-letnich, którzy przeżyli całe życie. A choroba jest ważna, dlatego że ryzyko zgonu, ryzyko pewnych chorób jest czterokrotnie większe u osób niestosujących tej diety niż w stosunku do osób ze zdrowej populacji. Czyli naprawdę stosunkowo duże to ryzyko jest. Ważna jest tutaj w tym przypadku taka sytuacja, że częściej znowu chorują kobiety, dlatego że jest to choroba autoimmunologiczna, a kobiety mają większą skłonność do chorób autoimmunologicznych. Ono później z czasem się, po 60 roku życia się trochę dowrównuje i tutaj tak samo mężczyźni i kobiety chorują tak samo często. Musimy pamiętać o tym, że na jednego pacjenta, którego rozpoznajemy celiakię, przypada 5 do 10, u których mają chorobę, a której gdzieś się nam umykają, nam medykom i nie potrafimy ich gdzieś tam znaleźć. Typowymi objawami choroby, bo to jest ważne, takimi bardzo typowymi, charakterystycznymi, które w tej chwili rzadko się spotyka, to jest tak zwany objaw kasztanowego ludka, czyli duży brzuch, chude rączki, chude nóżki, niedobór masy ciała, bóle brzuszka, biegunka, stolce odbarwione, stolce tłuszczowe. To są takie typowe rzeczywiście objawy występujące często u dzieci. Dzisiaj tak jak mówimy, takie dziecko trochę z Etiopii, z niedoborami masy ciała, albo jak tam rodzice mówią, przychodzą i mówią, że nie wiem, Lena czy Julka, panie doktorze, ona ma 3 latka, jest w 5 miesiącu ciąży. Rzeczywiście te brzuchy są naprawdę duże, ale to jest taki typowy obraz. Natomiast celiakia ma masę masek, czyli takich objawów niecharakterystycznych. Mówimy o tak zwanej celiakii nietypowej. I na przykład objawem celiaki może być niedokrwistość, niedoboru żelaza, która się nie poddaje leczeniu ambulatoryjnemu. Czyli pacjent zjada całe kilogramy żelaza, a efektu nie widzimy. Objawem celiaki może być zapalenie stawów. Objawem celiaki może być na przykład depresja. Może być to jedyny objaw celiaki. Może nie być żadnych innych objawów ze względu na przewodu pokarmowego, a depresja jako taka może być spowodowana właśnie celiakią. Objawem celiaki mogą być problemy z zajściem w ciążę. Tutaj zwracam się szczególnie do młodych mam, które mają problemy z zajściem w ciążę, żeby rzeczywiście to badanie też wykonać sobie, które pozwala nam przesiewowo zrobić, czy mam do czynienia z celiakią, czy też nie, bo to może być też problem. Częste poronienia właśnie to jest problem celiaki. Problemem celiaki mogą być zmiany skórne, tak zwane rzekomo opryszkowe zapalenie skóry, błysienie plackowate, zaburzenia szkliwia zębów. To są takie refluks żołądkowo-przełykowy, zaparcia. To są wszystkie to objawy, które w zasadzie nie wiążemy na początku z celiakią, bo celiakia nam się kojarzy właśnie z biegunką, z niedoborem masy ciała. Na przykład otyłość, mniej więcej 10-15% pacjentów z celiakią jest otyłych. A to nam się w ogóle, nam nawet medykom się nam zupełnie z tym nie kojarzy. Więc tutaj musimy zawsze o tym także myśleć, o różnych maskach tej choroby. No, wracam, padaczka na przykład może być też objawem celiaki. Więc tych chorób jakby dodatkowych, które mogą być objawem celiaki, jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo mogą być choroby tak zwane współistniejące, czyli takie choroby z grupy chorób autoimmunologicznych, które już nas predysponują do choroby, czyli na przykład cukrzyca. Już w tej chwili koledzy endokrynolodzy standardowo robią wszystkim pacjentom badanie przesiewowe w kierunku celiaki i oni do nas trafiają później, żebyśmy tą chorobę albo potwierdzili, albo wykluczyli i mamy tych pacjentów naprawdę coraz więcej. Wcześniej tego nie obserwowaliśmy tak naprawdę tak jak teraz.
Tak, właśnie chciałam tutaj dodać, mając do czynienia z dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1, bywa właśnie coraz, te statystyki są coraz takie trudniejsze, w sensie, że współistnieje z nim celiakia.
Tak, czyli oprócz tego, że rzeczywiście dzieciaki się zmagają z jedną chorobą, tak, to zaczynają zmagać się z drugą.
Tak. Przypominam sobie, bo tak pan doktor też nieraz coś opowiada, to teraz mi się przypomniało, kiedy, ja wiem, może z 15, może więcej lat temu wyjeżdżaliśmy z dziećmi z cukrzycą na turnus rehabilitacyjny dla tych małych diabetyków i był chłopiec z celiakią. Wtedy produkty bezglutenowe nie były tak dostępne i wiem, że w lodówkach takich turystycznych. Wieźliśmy na ten turnus gdzieś tam w góry chleb dla tego chłopaka, żeby na całe 2 tygodnie to starczyło. W tej chwili no, jest dużo łatwiej, nie ma problemu z jedzeniem bezglutenowym i tylko zgłasza się, że taka dieta jest potrzebna i ośrodek dany to zapewnia, ale ja pamiętam, dokładnie pamiętam, to dzisiaj jest młody mężczyzna, pamiętam tego chłopca i pamiętam ten zamrożony chleb.
Tak, to tak się śmiali się, osoby śmiały się same z siebie, że jadąc na wakacje zabierały 2 walizki, jedne z ciuchami, drugie z jedzeniem tak naprawdę.
Tak.
Był to problem, albo czasami, ponieważ wracając właśnie tutaj trochę do samej celiaki, jedynym sposobem leczenia tej choroby jest dieta bezglutenowa. Nie mamy innego sposobu leczenia tak naprawdę. Natomiast wprowadzenie tej diety powoduje ustąpienie dotychczasowych objawów i poprawę jakości życia. To też jest pewien papierek lakmusowy, bo czasami, ponieważ życie nie jest czarno-białe i nie zawsze mamy taką łatwość rozpoznania choroby, to czasami wprowadzamy nawet u tych dzieciaków dietę bezglutenową na jakiś okres czasu. Jeżeli widzimy poprawę, jeżeli widzimy ewidentnie, że w ciągu krótkiego czasu, nawet 2-3 tygodni, te dzieciaki się zmieniają bardzo mocno, to wiemy, że rzeczywiście żeśmy trafili w punkt. W momencie, kiedy tej poprawy nie ma, to zaczynamy zastanawiać się, tak, czy w ogóle mamy do czynienia
tak,
z celiakią.
Dalszym diagnozowaniem.
Bo prawda? To wcale nie musi być wcale celiakia, więc tutaj też są takie sytuacje. Ja też mam takiego pacjenta, mieliśmy niedawno diagnozowanego, który rzeczywiście mały chłopiec chodzący do przedszkola i po wprowadzeniu tej diety bezglutenowej nagle panie powiedziały, że diabeł wcielony zmienił się w aniołka i nikt tego dziecka nie poznawał. To dziecko niespokojne, cały czas rozdrażnione, takie pobudzone wręcz, nagle zaczęło się spokojnie bawić z innymi dziećmi. Było rzeczywiście zupełnie skupiać się na tej zabawie, na nauce zaczęło się skupiać. To naprawdę robi duże wrażenie i osoby, które przez długi czas męczyły się z jakimiś objawami i mają wprowadzoną dietę bezglutenową, nagle zaczynają widzieć, że ta jakość życia jest zupełnie inna i z tym, co im się teraz zmagało przez taki długi okres czasu, może być zupełnie inaczej można żyć tak naprawdę, więc to jest bardzo ważna też dla nich sytuacja.
A proszę powiedzieć, wśród młodych nastolatków, pacjentów, czy są kłopoty z przestrzeganiem diety?
Oczywiście, to znaczy problemem w ogóle młodych osób, i każdy z nas kiedyś taki był, jest to, że czujemy się nieśmiertelni i tak naprawdę mamy problem cały czas autorytetów. Autorytetami dla nas w tym okresie są rzeczywiście osoby z pierwszych stron gazet, są osoby koledzy, koleżanki i wydaje nam się, że czy to lekarz, czy to rodzice, którzy dbają rzeczywiście o nas, no nie muszą koniecznie mieć racji w tym, co jest dla nas najlepsze. Te dzieciaki nie mogą zrozumieć, dlaczego na przykład ich koledzy czy koleżanki mogą wejść do fast foodowego jedzenia i mogą tam sobie zjeść super pizzę albo coś jeszcze innego, a one tego jeść nie mogą. Należy pamiętać, że produkt bezglutenowy to jest taki produkt, który rzeczywiście zawiera bardzo niewielką ilość glutenu, bo ta ilość glutenu może być, ale jest ona bardzo niewielka, bo to są 2 mg na 100 gram produktu, czyli naprawdę bardzo malutko, a produkt naturalnie bezglutenowy to jest produkt, który ma jeszcze mniej tego glutenu. Na przykład przez długi czas był problem troszkę z komunikantami, dlatego że sam Kościół nie był gotowy na to, żeby prowadzić komunikanty bezglutenowe, gdyż zgodnie chyba z zasadami teologii, z tego co się orientowałem, jakaś ilość glutenu musi w tym komunikancie być. I był problem trochę do rozwiązania. W tej chwili tego problemu już nie ma i są normalne komunikanty bezglutenowe tak samo, czyli zawierają jakąś śladową ilość glutenu, ale one są naprawdę śladowe ilości, ale już nawet taka ilość spożywana, czyli jeżeli ktoś chodzi tak przysłowiowo jak taki typowy polski katolik, raz w tygodniu do kościoła przyjmuje komunię świętą, czyli przyjmuje ją 4-5 razy w miesiącu, to już ta ilość tego glutenu może być wystarczająca do tego, żeby rozwinąć objawy chorobowe. Więc restrykcje w przestrzeganiu diety bezglutenowej muszą być bardzo duże. A młodzi ludzie tego nie do końca rozumieją. Ale to jest ich czas. No niestety tak to będzie wyglądało. Oni z czasem, jeżeli będą mieli dobre fundamenty, jeżeli ta stare przysłowie, które mówi, że czym skorupka zawodu nasiąknie, tym na starość trąci. Czyli jeżeli będziemy dawać im dobre wzorce, także w żywieniu, w okresie dzieciństwa, to oni nawet jak ten okres dojrzewania przejdą w burzliwy sposób i jedząc byle jak i byle gdzie, to z czasem dojdą jednak do wniosku, że to jedzenie zdrowe ma jakiś sens i będą wracali do tego zdrowych.
To tak jak się mówi, że dziecko to taka walizka, co w tą walizkę się włoży, to kiedyś się wyjmie. A jeszcze tak a propos właśnie komunii świętej, komunikantów, to też nawiązuje do wyjazdu z dziećmi z cukrzycą na wakacje. Rodzice dzieci chorych są niesamowici. Daleko, dużo, dużo kilometrów przywozili na niedzielę, jak mieliśmy zawsze mszę świętą, ksiądz nieraz przyjeżdżał do ośrodka, jak to było gdzieś w jakiejś tam miejscowości, gdzie było daleko do kościoła i rodzice przywozili komunikant, żeby dziecko mogło przyjąć komunię świętą. To ostatni temat, o jaki pana doktora prosimy. Nieswoiste zapalenie jelit, choroba leśniowskiego Crohna.
Tak, jest to w tej chwili duży problem dla nas gastrologów. To jest ta liczba chorych z tą chorobą rośnie. Jest to choroba właśnie z grupy chorób autoimmunologicznych, czyli choroba, w której organizm wytwarza pewne przeciwciała i zaczyna zwalczać sam siebie. I o ile normalnie jest tak, że jeżeli nas coś zaatakuje, nawet przysłowiowy koronawirus, z którym mam do czynienia w tej chwili, to organizm rozwija stan zapalny, wytwarza pewne związki chemiczne i uruchamia pewne elementy układu odpornościowego, żeby tego koronawirusa zwalczyć. Rozwija stan zapalny. Jeżeli sobie z tym poradzi, to ten stan zapalny znowu jest hamowany przez sam organizm. Natomiast w przypadku nieswoistych zapaleń jelit jest tak, że ten stan zapalny się rozwija i nie ma go co zahamować. I on trwa stale. Jeżeli trwa stale, to funkcja jelita zaczyna być zaburzona. On przestaje pełnić swoją funkcję. Czyli jeżeli się rozwija, jeżeli mówimy o chorobie Crohna, to jest choroba, która dotyczy całego przewodu pokarmowego. No, może dotyczyć jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego. Całego jelita może dotyczyć. I teraz jeżeli ona tam zaczyna działać, na przykład w jelicie cienkim, to nie wszystko się wchłania. Te osoby zaczynają nagle tracić na masie ciała, mimo że dużo jedzą. Dlatego, że po pierwsze nie wchłaniają wszystkiego, a po drugie dlatego, że stan zapalny wymaga zwiększającego zapotrzebowania energetycznego. I mimo że dużo jem, to wszystko idzie na stan zapalny, a nie idzie na moje odżywianie się. Tutaj też jest duży problem w tej chwili, dlatego że jeżeli mówimy o dzieciach, to dzieci mają tendencję do dyssymulacji, czyli nie mówienia nam o wszystkich chorobach, o wszystkich objawach, które mają, bo się wstydzą, bo się boją, bo właśnie nie mają dobrego kontaktu czasami z nami, z rodzicami, bo uważają, że my jesteśmy już starzy, zgredzi, tylko na nich krzyczymy i żeby się uczyli. I czasami mamy takie sytuacje, że dochodzi do poważnych zaburzeń, dużych niedokrwistości na przykład, zagrażających nawet życiu. I te dzieci mówią, że te objawy to były tak od tygodnia. I dopiero jak my widzimy objawy, to mówimy, a powiedz tak naprawdę, od kiedy miałaś te objawy? To tak już zaczęło się z pół roku temu. I wtedy rzeczywiście dopiero to wychodzi. Choroba jest bardzo poważna, dlatego że o ile się medycyna rozwija, to mamy cały czas problem z leczeniem tych chorób. I każdy z nas przechodzi ją w zupełnie inny sposób. Może przejść bardzo łagodnie, może przyjmować sobie jakieś tabletki i w zasadzie będzie normalnie funkcjonował, a może być tak, że często ląduje w szpitalu. Może być tak, że wymaga to zabiegów operacyjnych, usuwania fragmentów jelita. Może być tak, że nawet najnowocześniejsze leki niestety nie działają na tą chorobę. Jeśli próbuje różnych terapii eksperymentalnych, które mają ten stan zapalny zmniejszyć. Mamy rzeczywiście znaczny wzrost zachorowań. Z takich ciekawostek możemy powiedzieć właśnie, że na tą chorobę chorował prezydent Stanów Zjednoczonych Eisenhower. On wcześniej był dowódcą wojsk lądujących w Normandii i podczas swojej drugiej kadencji wylądował na stole operacyjnym i początkowo zastanawiali się, bo tam dochodziło do niedrożności jelita cienkiego, zastanawiali się lekarze, czy usunąć ten fragment chory, czy wykonać tak zwany bypass. Początkowo wykonali bypass i on przez jakiś czas tym bypassem żył, ale w końcu niestety to też trzeba było częściowo usunąć. Mamy pacjentów, których w tej chwili prowadzimy i rzeczywiście reagują nam bardzo fajnie na takie podstawowe metody leczenia, ale niestety są też pacjenci, którzy są leczeni już w ośrodkach klinicznych z najnowocześniejszymi terapiami, bo nasz ośrodek takim jeszcze nie dysponuje, chociaż staramy się też teraz to rozwijać powoli. Rzeczywiście oni trafiają tam. Musimy zawsze pamiętać, że jeżeli nagle chudniemy w sposób niezamierzony, czyli nie chcemy się odchudzić, tylko widzimy, że spadamy na masie ciała. Spadają nam spodnie, do tej pory nam się opinały na pasie. Zaczynamy mieć bóle brzucha, zaczynamy mieć biegunki. Wykonujemy badania sobie właśnie tą morfologię CRP, o której mówiliśmy w jednym z programów wcześniejszych i okazuje się, że mamy podwyższone wykładniki zapalne, że mamy cechy niedokrwistości, to są to takie objawy, które sugerują, a jeszcze dodatkowo takim miejscem typowym dla choroby Crohna jest prawy dół biodrowy, czyli miejsce, gdzie występuje ewentualnie wyrostek robaczkowy. To jeżeli takie objawy występują, to należy szybko zgłosić się do lekarza. On pokieruje dalej do szpitala. My dalej zrobimy nasze badania w tym właśnie kolonoskopie. Obejrzymy sobie to i to. I albo bo chorobę potwierdzimy, albo powiemy pacjentowi, słuchaj, jesteś szczęściarzem, jesteś zdrowy. Choroba ma zupełnie inne podłoże, które zupełnie spokojnie sobie z czymś poradzimy i poleczymy to przez 2 tygodnie, będzie wszystko po strachu będzie.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za wszystkie 3 nasze spotkania, w których przekazał Pan bardzo dużo informacji. Myślę, że przekazane te informacje dla Państwa były w sposób taki jasny, prosty. Także kończymy dzisiejszy program. Dziękuję jeszcze raz, Panie doktorze.
Ja dziękuję. Mam apel na koniec, tylko zdrowo się odżywiajmy, zdrowo żyjmy. To naprawdę ma duże znaczenie dla nas i znajdźmy porozumienie, nić porozumienia pomiędzy nami a lekarzami, czyli pacjentami, lekarzami, bo to naprawdę przynosi duże, duże efekty.
I ja jeszcze raz dodam, bo zawsze w październiku mamy taki program poświęcony, w związku z tym, że jest to miesiąc walki z rakiem piersi, mówimy o tym temacie i mówimy, że rak piersi wcześniej wykrywalny jest uleczalny.
Całkowicie.
Tak. I pan doktor tutaj też wskazywał w tych programach, że nowotwory przewodu pokarmowego, jeśli wcześniej są wykrywane, też nie muszą być żadnym wyrokiem i proszę pamiętać, proszę nie bagatelizować objawów, proszę zwracać się do lekarzy pierwszego kontaktu i wtedy uzyskacie Państwo też informację, czy potrzebna jest pomoc ze strony gastroenterologa. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Do widzenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.